Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja w audycji Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj w naszym studiu minister środowiska, pan profesor Jan Szyszko. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie telewizyjów i radiosłuchaczy.
Cieszymy się, panie ministrze, z obecności, bo chcemy porozmawiać o temacie bardzo aktualnym. Tak ogólnie go nazwaliśmy spór wokół Puszczy Białowieskiej. W ostatnich dniach, dokładnie 12 i 13 marca, odbyła się konferencja w Puszczy Białowieskiej, między innymi na terenie Puszczy Białowieskiej. Mity, fakty i przyszłość. Taki temat. Między innymi też współorganizowana przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Mam nadzieję, że będzie okazja sobie o tym jeszcze powiedzieć, o tych walorach edukacyjnych, również tych kwestii. Natomiast ja chciałbym, panie ministrze, na początku zapytać, po co ta konferencja zorganizowana została i został ogłoszony też pewien program napraw, czy tak możemy sobie ogólnie powiedzieć, dla Puszczy Białowieskiej, dla tego rezerwatu. Czy jest ten program potrzebny i co trzeba naprawiać, jeżeli już chcemy coś naprawiać?
Tak. Najpierw chciałem serdecznie podziękować Telewizji Trwam za dostrzeżenie tego problemu. Rzeczywiście sytuacja jest dość specyficzna. Dlaczego? Dlatego, że Puszcza Białowieska sławna jest na całym świecie. W Puszczy Białowieskiej występuje, rozprzestrzenił się szerzej w tej chwili, ale taki gatunek, który jest niezwykle słynny i sławny na całym świecie, jak żubr. W związku z tym kojarzona Puszcza Białowieska jest z żubrem, no i to budzi oczywiście ogromne zainteresowanie na całym świecie. I ostatnio zostały rozpowszechnione informacje, zarówno w części prasy krajowej, jak również zagranicznej, światowej, że Polacy chcą wycinać ostatnie naturalne, pierwotne lasy na świecie, jakie są w Puszczy Białowieskiej, czyli jakimi jest Puszcza Białowieska. Ja chcę od razu powiedzieć, że Puszcza Białowieska, to mamy parę puszcz w Polsce o takich nazwach, to są duże komplety leśne, mamy Puszczę Nadnotecką, mamy Puszczę Augustowską, mamy Puszczę również i Białowieską. I w każdych z tych puszcz są różnego rodzaju formy ochrony, dlatego że akurat tak się stało, że ten model polskiej gospodarki leśnej zaowocował tym, że w gruncie rzeczy wszystkie parki narodowe w Polsce pochodzą, mają genezę od lasów państwowych, czyli dobrze zarządzanej gospodarki leśnej. I Puszcza Białowieska to, podobnie jak Puszcza Augustowska, ma różne formy ochrony. I Puszcza Augustowska ma park narodowy, to jest Wigierski Park Narodowy, i lasy zagospodarowane. I Puszcza Białowieska również ma Park Narodowy Puszcza Białowieska i również lasy zagospodarowane. A te lasy zagospodarowane to są trzy nadleśnictwa. Nadleśnictwo Browsk, Nadleśnictwo Białowieża i Nadleśnictwo Hajnówka. Tam, gdzie się prowadzi normalną, racjonalną gospodarkę leśną, albo inaczej kształtuje się te zespoły przyrodnicze leśne. No i właśnie ten taki szum medialny, że wycinamy te nietknięte ręką człowieka drzewostany, czy też nietknięte ręką człowieka puszcze. No tu jest troszeczkę dezinformacja i dlatego zorganizowaliśmy tą konferencję, aby pokazać, czy powiedzieć co nieco o historii Puszczy rzeczywiście Białowieskiej. I mogę powiedzieć, i to pokazaliśmy, że Puszcza Białowieska ma, i to jest chyba swego rodzaju rekord świata, a mianowicie świetnie udokumentowaną historię swoją w przeszłości. Ta Puszcza Białowieska, i to wystawiliśmy na, wystawa była zorganizowana przez ministerstwo, ma swoją historię dobrze zapisaną w dokumentach. I pierwsze mapy dotyczące Puszczy Białowieskiej pochodzą z połowy XVI wieku, drugiej połowy XVI wieku, gdzie już są zarysowane różne sposoby użytkowania właśnie tego rejonu leśnego, a więc człowiek tam był. Wystawiliśmy książki, które świadczą o tym, że mapy już z podziałem na oddziały, czyli te kwadratowe oddziały, linie oddziałowe, czyli drogi takie gospodarcze, prostopadle ustawione do siebie, rowy melioracyjne. I to było już zaznaczone w sensie takiej naprawdę dokładnej na mapach z 1902 roku. I to książka taka Puszcza Białowieska, Karcowa, o tym mówi, wielkie opracowane dzieło, a więc mówi o historii Puszczy, w jaki sposób Puszcza powstawała i w jaki sposób była użytkowana. Również tam wystawiliśmy książkę Otta Hedemana, gdzie pokazujemy dzieje Puszczy Białowieskiej, sposób jej użytkowania jeszcze w Polsce przedrozbiorowej. A więc nie ulega najmniejszej wątpliwości i to zostało podkreślone, że Puszcza Białowieska ma swoją historię, a ta historia jest związana z miejscową ludnością, z dziełem rąk ludzkich. Ludzie użytkowali tą Puszczę Białowieską od wielu, wielu lat. To są czasy piastowskie, to jest później czas Jagiellonów, później powiedzmy no, okres Polski, później okres zaboru rosyjskiego. Cały czas Puszcza była użytkowana różnymi formami i to trzeba sobie jasno powiedzieć. I cały świat rzeczywiście się tym zachwyca. Cały świat się tym zachwyca. Ostatnio mówię ten taki szum medialny, że Polacy chcą wyciąć ostatnie nietknięte ręką człowieka fragmenty leśne czy Puszczę Białowieską. No oczywiście jest to przesada i to żeśmy pokazali. Pokazaliśmy, że jest to rzeczywiście dobrze udokumentowana historia, jest to dzieło rąk ludzkich, jest to dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności i polskiego leśnictwa również i to powinno być rzeczywiście wpisane na listę dziedzictwa UNESCO, kulturowego UNESCO, ze względu na sposób użytkowania. Tak unikatowy sposób użytkowania, że cały świat się zachwyca i nawet cały świat podziwia to i twierdzi, że to jest prawie nietknięte ręką człowieka. A więc w ten sposób ci miejscowi ludzie użytkowali, miejscowi leśnicy również, że cały świat jest zachwycony tym i oni sądzą, że jest to no, jak gdyby takim unikatem, który nie został powiedzmy do tej pory skażony jakby ręką człowieka. No chcę tu wyraźnie powiedzieć, że no protestuję przeciwko temu podejściu, że Polacy chcą coś wyciąć, a to z tego powodu, ostatni fragment, a to z tego powodu, że można powiedzieć, no skoro Polacy chcą wyciąć ostatni fragment lasów naturalnych w tym rejonie świata, to znaczy, że inne państwa wycięły to znacznie wcześniej. W związku z tym można powiedzieć, no a my chcemy pokazać wam, jak się to chroni. No skoro oni nam chcą pokazać, w jaki sposób to się chroni, to można zadać pytanie, skoro wiecie, jak to chronić, to dlaczego tego nie macie? Więc raczej odwrotnie. Uczmy się od Polaków. Tak, to jest unikatowy fragment lasów, unikatowy fragment zagospodarowanej puszczy, gdzie człowiek odegrał ogromną, ogromną rolę. Ta puszcza, tak jak już powiedziałem, jest podzielona na dwie części. Jedna część to Park Narodowy, gdzie się w gruncie rzeczy nie ingeruje, to znaczy ingeruje z pewną formą ochrony. Natomiast pozostała część to są lasy gospodarcze. I w tych lasach gospodarczych w pewnym momencie zaczęto decyzjami, ja bym powiedział administracyjnymi, zmieniać sposób gospodarowania. A ta jakby motywacja tego była taka, że o ile będą leśnicy, to dalej gospodarowali tą częścią razem z miejscową ludnością, to zginą te przepiękne drzewostany. Notabene drzewostany zrobione ręką człowieka. Jest taki typowy przykład, o ile ktoś zna Puszczę Białowieską, droga Hajnówka-Białowieża. 20 lat temu, zresztą tam został stworzony specjalny park, szafera, rezerwaty szafera, rezerwaty częściowe, które miały pokazać, w jaki sposób człowiek użytkował to i przybyły przepiękne drzewostany. No i okazało się, że w pewnym momencie ci ludzie o wielkim sercu mówili, ale leśnicy mogą to wyciąć. W związku z tym przestajmy, znaczy chronimy ten fragment lasu przed człowiekiem. I mamy okres, powiedzmy 20 lat temu, jak wyglądały te drzewostany i mogliśmy wczoraj podziwiać, jak wyglądały te drzewostany w tej chwili. Te drzewostany w tej chwili wyglądają w ten sposób, że te stare drzewa, no oczywiście dożyły swojego wieku, przewróciły się, zostały podcięte z tego powodu, że zagrażały bezpieczeństwu tym użytkownikom dróg. No i wygląda to jak pobojowisko, ale co się dzieje również dalej? Giną siedliska. Okazało się, że ten proces jak gdyby wstrzymywania użytkowania tych drzewostanów, a więc wycinania tych drzewostanów, spowodował pewne zmiany w układach siedlisk. Tak jak już powiedziałem poprzednio, ten cały rejon Puszczy Zagospodarowanej jest tętniący życiem i tętniącym bioróżnorodnością i z tego też powodu cały szereg tych tego obiektu, tych trzech nadleśnictw, zostało włączone do sieci Natura 2000 ze względu na dyrektywę ptasiu i dyrektywę habitatową. Czyli zostały wyznaczone tam siedliska priorytetowe dla gatunków niezwykle ważnych z punktu widzenia wspólnoty europejskiej. No i co się okazuje? I to jest niezwykle niepokojące. I to również zaniepokoiło się tym i Komisja Europejska, i UNESCO, że giną siedliska naturowe, dla których wyznaczono obszary Natura 2000. Czyli giną obiekty ochrony. Wczoraj pojechaliśmy, sprawdziliśmy, rzeczywiście tak jest. Setki hektarów, a może tysiące hektarów siedlisk priorytetowych, a do tych siedlisk priorytetowych należą takie siedliska jak Dąbrowa Świetlista, jak Olsy, jak Grądy. Okazało się, że drzewostany zamarły, siedliska się zmieniły, giną również gatunki, a więc trzeba coś z tym zrobić. Trzeba coś z tym zrobić. No i wczoraj żeśmy zwizytowali, najpierw pierwszego dnia była konferencja naukowa mówiąca o historii użytkowania puszczy. Wczoraj żeśmy sprawdzili to w terenie i powstał pewien program naprawczy, w jaki sposób to zrobić. Tak, rzeczywiście spór jest. Spór jest między tymi ludźmi, którzy uważają, że jest to nietknięte ręką człowieka i w związku z tym bronić te zasoby przed człowiekiem, i druga grupa osób, głównie mieszkańcy, ale również naukowcy, którzy pracują wiele lat w Puszczy Białowieskiej, mówią, nie, te zasoby przyrodnicze są w tej chwili zagrożone, gdyż odwrotnie jest sytuacja. To dzięki odpowiedniemu sposobowi użytkowania przez miejscową ludność i przez leśników stworzyliśmy takie układy, gdzie występuje pełna gama gatunków i pełna gama siedlisk. A więc dalej gospodarzmy w ten sposób, żeby to trwało dla dobra miejscowej ludności, jak również dla dobra przyrody, żeby można było to podziwiać na całym świecie i żeby można również z tego korzystać.
Pan minister podkreślił, że jest to wszystko udokumentowane i to jest też pewien ewenement, że od wieków są dokumenty, są konkretne pisma, które świadczą o tym, że człowiek ingerował w układ, w kształt Puszczy Białowieskiej i też czynił to tak, jak papież Franciszek też podkreślił w Laudato Si, z ogromnym pietyzmem chyba, z ogromną troską o przyrodę, że dzisiaj ci, którzy patrzą na Puszczę Białowieską jako na pewien właśnie fenomen, nie wierzą, że człowiek ingerował, bo jest to wszystko dokonane w taki sposób, że jak najmniejszym kosztem, jak najmniejszym uszczerbkiem dla przyrody, dla środowiska naturalnego.
Proszę Ojca, tak. To jest naprawdę dzieło rąk ludzkich. To jest ogromne dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności, które równocześnie inni ludzie, którzy się zachwycają tym i uważają, że człowiek jest tym głównym niszczycielem tych zasobów przyrodniczych, prawda, zaczynają w gruncie rzeczy obrażać miejscową ludność i poniżać tą miejscową ludność, twierdząc, że oni nie potrafią tego chronić, a przecież to oni sami stworzyli. Więc proszę sobie wyobrazić, jak się ci ludzie czują, kiedy przyjeżdża ktoś albo z dalekiej zagranicy, twierdzi, że trzeba chronić te zasoby przyrodnicze przed człowiekiem, żeby oni czasem tam nie wchodzili, prawda? Dlatego, że oni to zniszczą. No, to jest podejście troszeczkę irracjonalne, ja bym powiedział. Notabene, jestem bardzo mocno czuły pod tym względem. Jak patrzę na zasoby przyrodnicze, widzę ciągle tam człowieka i po tym można poznać, powiedzmy, kulturę współżycia ze środowiskiem, z tymi układami przyrodniczymi. O ile tak kultura współżycia była w takiej zgodzie z tym układem środowiskowym, czyli tak jak Stwórca powiedział, użytkuj, masz te zasoby przyrodnicze, użytkuj je, ale po to, żeby one ci służyły na zawsze, no to jest tam typowy tego przykład, prawda? Ci ludzie użytkowali te zasoby przyrodnicze i mają je rzeczywiście w pełnym rozkwicie. One służyły człowiekowi. Oni w tej chwili są zaniepokojeni, bo spowodowano pewne zmiany i mówią, brońcie, my musimy bronić tej naszej puszczy, tego naszego dziedzictwa, bo coś się źle dzieje, bo ktoś zaczął wydawać decyzje, które według nich i chyba słusznie powodują zanik tych gatunków. No proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili, i to jest rzeczywiście mój problem jako urzędnika państwowego, zginęły takie, czy też giną, setki czy też tysiące hektarów siedlisk priorytetowych, czyli tych siedlisk niezwykle ważnych dla wspólnoty Unii Europejskiej, a skorelowane jest to z tym z zamieraniem drzew. Gdybyśmy popatrzyli na takie drzewa niezwykle cenne, to takim drzewem jest jesion wyniosły, no to zamarło kilkaset tysięcy drzew już takich w starszym wieku, A jednym z powodów zamierania jest uaktywizowanie pewnych korników, między innymi tam jest jaśniak czarny, jesionowiec pstry. To spowodowało zamieranie tych drzewostanów i mamy prawie 300 tysięcy metrów sześciennych leżącego czy też stojącego martwego drewna. Miejscowa ludność mówi, ktoś to spowodował, a ktoś im mówi, ale nie możecie tego pozyskać, nawet nie można pozyskać, jak to usycha. Oni mówią, no ktoś to zrobił, prawda? Więc mamy jesion, mamy następny gatunek. 200 kilkadziesiąt tysięcy zamarłych drzew dębu. Też z kornikiem, ogłodek dębowy, jest, tam jest taki agrylus opiętek, prawda, który tam występuje z innej grupy owadów. Są choroby grzybowe. Tam zamiera olsza. Tego jest ponad 200 tysięcy drzew, a bardziej 300 tysięcy drzew o objętości około 200 tysięcy metrów sześciennych. Ginie sosna, giną lipy, no i ginie również sierp, i to ogromnej ilości, bo w tej chwili, jak według szacunków, tych zamarłych drzew jest ponad 300 tysięcy sztuk o masie ponad 2,5 miliona metrów sześciennych. I ta miejscowa ludność nie ma czym palić, widzi, że niszczy się to, co oni zrobili własnymi rękoma, a równocześnie ich się obraża, że oni nie potrafią chronić, że trzeba przed nimi chronić te zasoby przyrodnicze, gdy oni są tego w gruncie rzeczy autorami. No to tak jakby oni zaczęli mówić, powiedzmy, w jakimś dużym mieście, jak ma się gospodarować na przykład, no tam, pojemnikami ze śmieciami, prawda? Oni są na tyle delikatni, że oni tego nie zrobią, prawda? I na pewno nie przyjdą do dużego miasta pouczać ludzi z dużego miasta, natomiast ludzie z dużego miasta, którzy jak gdyby troszeczkę stracili ten kontakt ze środowiskiem, zaczynają to robić w stosunku do miejscowej ludności. A to wynika, proszę ojca, nie ze złej woli tych ludzi, tylko z tego, że troszeczkę, no, żeśmy jak gdyby nie doinformowali społeczeństwa, to jest nasza wina, a równocześnie troszeczkę braki w kształceniu.
Też łatwo pewien mit wykreować i puścić go w obieg, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, a trudniej wziąć książkę, udokumentowane fakty, przeczytać sobie i jakoś samemu się też zainteresować, bo to już troszeczkę kosztuje.
Tak, proszę ojca, i tam mówię tu dziękuję, ale żeśmy wczoraj rozpoczęli naszą wizytę na terenie Puszczy Białowieskiej od cmentarza w Hajnówce, gdzie jest grób jednej z pań, która zmarła mając w roku 2010, mając 101 lat, miała syna leśnika, który też już nie żyje, leżył we wspólnym grobie i z napisem, ja ten las sadziłam, prawda? To znaczy, że w 2010 roku ona miała 100 lat, czyli w 1910 roku, w tym okresie ona te lasy tam sadziła i to jest, no, taki troszeczkę wyciskający łzy z oczu świadectwo, takie świadectwo, że przecież tamten człowiek tamtym był. A również chcę powiedzieć, że są dokumenty, czyli tak zwane operaty urządzeniowe lasu, dokładnie inwentaryzujące, co było w 1930 roku, 1931, to były okresy urządzania, to były plany urządzania od 1931 roku do 1942 roku. I tam jest zapisane, jak każdy drzewostan wyglądał, co w tym drzewostanie było, jaka była średnica poszczególnych pni, bo to wszystko leśnicy dokładnie mierzyli, kiedy to było sadzone, można przeczytać, przez kogo to było sadzone, ile tam sztuk sadzono tych różnych drzew na hektarze, prawda? Więc jest udokumentowana historia. I to mogę powiedzieć, że tu stało się bardzo niedobre, coś niedobrego, dlatego że te dokumenty w 1944 albo w 1945 roku, jak weszła władza ludowa, dokładnie wojska radzieckie, to te wszystkie dokumenty zostały zapakowane na wóz, wprowadzone do stodoły i spalone. Z wyjątkiem jednego dokumentu, a mianowicie operatu urządzeniowego, to jest tam kilkaset stron. Jeden z mieszkańców uratował to, muszę powiedzieć, za to serdecznie dziękuję tu panu nadleśniczemu, że udało mi się ten dokument dostać, sfotografować, zeskanować i będzie dostępny dla całego społeczeństwa i dla całej opinii światowej. Można to zobaczyć. Są dokumenty też po roku 1945, to już są operaty urządzeniowe te ostatnie i tam można również przeczytać, co było w 1945 roku, później w jaki sposób to użytkowano, kto to użytkował, a więc ta historia jest rzeczywiście dobrze udokumentowana. I to będziemy chcieli również pokazywać na całym świecie.
Pan minister wspomniał o przepisach unijnych. czy międzynarodowych, europejskich na temat tych siedlisk priorytetowych. Przeciwnicy ingerencji mówią zostawić. Las, puszcza sama się zregeneruje, bo ona jest sama w stanie to zrobić, skoro przez lata, no ten mit powtarzany, przez lata sobie radziła. A z drugiej strony, jeżeli państwo nic nie zrobi z tymi siedliskami, to Unia Europejska pewnie będzie podnosiła te kwestie, że nic nie robimy, tak?
Tak, oczywiście. No, w tej chwili grozi nam dochodzenie ze strony Komisji Europejskiej, co się stało z siedliskami, które zostały wyznaczone w ramach sieci Natura 2000. I to jest sprawa dosyć poważna. Ja chcę przypomnieć, zresztą mówiłem i wczoraj na tym, i przedwczoraj, że byłem pozwany przed Europejski Trybunał Sprawiedliwości w ramach tak zwanych kompensacji dotyczących obwodnicy w Rozpudzie, gdzie staraliśmy się zalesić 3 hektary na Pojezierzu Sejneńskim. A ponieważ na Pojezierzu Sejneńskim występują takie dwa gatunki jak sasanka otwarca i leniec bezpodkwiatkowy, w związku z tym Unia nas pozwała o to, że chcemy coś zalesić i być może zalesimy to tam, gdzie występuje sasanka i leniec bezpodkwiatkowy. A więc ja stanąłem przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Oczywiście było to ogromne nieporozumienie. Ktoś w ogóle wprowadził w błąd Komisję Europejską. Mówiłem, że no po pierwsze nic nie rozpocząłem żadnego zalesiania, tak samo jak tu żeśmy nie rozpoczęli żadnej wycinki, o tym za chwileczkę powiem, prawda, bo to też był, powiedzmy, informacja na świat poszła, że Polacy chcą wycinać. Nie chcą wycinać, Polacy dokładnie obserwują to, co się dzieje w tym środowisku. Podobnie było w tym układzie sporu, że my chcemy zalesiać tam, gdzie występują te dwa gatunki niezwykle ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. No więc wtedy po pierwsze żeśmy powiedzieli, że nie chcemy zalesiać, bo jeszcze nie rozpoczęliśmy zalesiania, więc w związku z tym nie jest proces przedwczesny. Po drugie, że tam, gdzie chcemy zalesiać rzeczywiście w ramach kompensacji, tam te dwa gatunki nie występują. A trzecia rzecz, że o ile chcemy, żeby te gatunki tam wystąpiły, to trzeba rzeczywiście zalesić. A więc wiedza jest jednak niezwykle potrzebna w tym zakresie, a dezinformacja ze strony, powiedzmy, niektórych ludzi tu z Polski była tak duża, że wprowadzono Komisję Europejską w błąd. Komisja Europejska oczywiście to przegrała. Tu rzeczywiście Unia Europejska się interesuje tą sprawą, jest zainteresowana. Jestem w kontakcie z Komisją Europejską, jestem w kontakcie z komisarzem Welą. Komisarz Wela przez swoich urzędników wyraził swoje zaniepokojenie. W tej chwili dostał ode mnie pełną informację, że rzeczywiście te siedliska są zagrożone, że prowadzimy pełną inwentaryzację, że będziemy starali się dociec, jakie są powody tego, że następuje rzeczywiście degradacja tych siedlisk i w związku z tym zanikają gatunki charakterystyczne dla tych siedlisk i również w jaki sposób będziemy starali się to naprawić.
Pan minister, też przejdę troszeczkę nieco do innego tematu, troszeczkę szerzej. Podczas szczytu klimatycznego w Paryżu mówił o odbudowie drzewostanów ogólnie w Polsce i to ma być odpowiedź na kwestie związane z CO2 między innymi. Czy spór o Puszczę Białowieską, czy kwestia regeneracji, czy odbudowy, czy to też wpisuje się w tę politykę?
No w tej chwili tak, oczywiście wpisuje się to w politykę, dlatego że te miliony metrów sześciennych drewna akurat w tych układach Puszczy Białowieskiej powodują wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dlaczego? Dlatego, że w normalnych układach, ja bym powiedział, troszeczkę niedorozwiniętych w sensie rozwoju sukcesyjnego, o ile mamy wczesne zalesienia, gdybyśmy zalesili na przykład pola uprawne w tej chwili, które są rzeczywiście zdegradowane pod względem zawartości węgla organicznego w glebie mineralnej, to w pierwszym okresie, jak się zalesi, jest ogromne pochłanianie albo absorpcja tego dwutlenku węgla poprzez materię organiczną w formie węgla organicznego w profilu glebowym i on tam się akumuluje. Wzrasta żyzność gleby, ta żyzność gleby powoduje, że mamy lepsze plony i również lepiej rosną drzewostany, bo można to też w ten sposób określić. Natomiast na terenie Puszczy Białowieskiej, dzięki tej racjonalnej gospodarce, te gleby są jakby już wysycone do granic możliwości właśnie zawartością węgla organicznego w glebie i w związku z tym nie są w stanie pochłonąć tego, co się rozkłada z tych martwych drzewostanów. No i w takim układzie te drzewostany powoli ulegają, ja bym powiedział, no, dekompozycji, to drewno ulega, jak dekompozycji, mówiąc inaczej, powolnemu spalaniu i w formie po spaleniu, no, w formie wody i dwutlenku węgla dostają się do atmosfery. Tak, w tej chwili jest szacowane, że z tych no, leżących drzew mamy parę milionów dodatkowych emisji do atmosfery, czyli akurat te drzewostany niezużytkowane powodują wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. I teraz proszę ojca, mówię tu w tym układzie jakby naprawczym, czy też nienaprawczym, bo jest rzeczywiście spór, powiedzmy sobie, jest spór, gdyż niektórzy naukowcy, niektórzy ludzie uważają, że powinno się to zostawić własnemu losowi, niech to sobie regeneruje, a drudzy uważają, że przepraszam bardzo, ale my wiemy, jak to użytkować, żeby natychmiast powróciły te siedliska, równocześnie, żeby można użytkować te zasoby przyrodnicze. Czyli żeby były te przepiękne drzewostany, a równocześnie, żeby można z nich korzystać, żeby również służyły przyrodzie, żeby te gatunki tam występowały. No, w związku z tym trzeba ten spór troszeczkę jakby rozwiązać i została podjęta decyzja taka, że uruchamiamy w ogromnej skali obiekt jakby doświadczalny i poddajemy to monitoringowi, czyli zaczynamy dokładnie mierzyć. Każdy z drzewostanów będzie dokładnie poddany analizie pod względem szaty roślinnej, jak również wybranych gatunków, które tam występują i zaczniemy to mierzyć i zobaczymy, kto ma rację. Czy ci, co mówią, zostawmy to zupełnie w spokoju, a przeciwnicy mówią, tak, to być może wróci kiedyś po jakimś czasie, ale bez pożaru to się nigdy nie odnowi, prawda, tylko powstaną zupełnie inne układy przyrodnicze, które będą zupełnie obce, również będą antropogenne, ale je ukształtujemy w ten sposób, że będą na przykład tylko i wyłącznie drzewostany grabowe. Więc sprawdzimy, kto ma rację, prawda? A drudzy mówią, a my wiemy, w jaki sposób to otworzyć, w jaki sposób naprawić to, w jaki sposób działać w zakresie inżynierii ekologicznej, żeby z powrotem powstały albo zahamować proces destrukcji tych siedlisk no, priorytetowych z punktu widzenia wspólnoty europejskiej, a więc żeby powróciła Natura 2000, abyśmy mogli z tego korzystać, aby występowały te wszystkie cenne gatunki, aby to nadal tętniło życiem i aby to wyglądało tak, jak ta droga Hajnówka Białowieża wyglądała 20 lat temu. Tu są również zdjęcia, więc możemy pokazać, ja zacząłem o tym mówić. Przecież wtedy mówiono tak, schrońmy, bo leśnicy to wytną. No w tej chwili leśnicy nie wycięli, a te drzewa już nie żyją, padły, prawda? No w tej chwili mówią, nie usuwaj tego. No to nie będziemy usuwali, ale w innym miejscu usuniemy i zobaczymy, czy nie zregeneruje to się szybciej i czy nie doprowadzimy do tego, że to zamiast dostać się do atmosfery w postaci dwutlenku węgla, no nie może być zużyte jako odnawialne źródło energii, chociażby w procesie spalania w kuchniach miejscowej ludności, też w piecach miejscowej ludności. Sytuacja w tej chwili jest, ja bym powiedział, rzeczywiście niepokojąca, dlatego że ci miejscowi ludzie z Hajnówki, ci rolnicy, ci użytkownicy tych lasów nie mają czym palić, nie mają drewna, patrzą, że to drewno ulega deprecjacji, a również no, palą węglem i to niskiej jakości, bo tańszym, sprowadzanym z zagranicy, z Białorusi czy też z Ukrainy. No jest to troszeczkę, ja bym powiedział, nieracjonalne. I no, ta miejscowa ludność też mówi, no gdzie my jesteśmy, prawda? No, zabrania nam się gospodarować tym zasobem, który wiemy, jak im gospodarować, żeby służyło człowiekowi, a równocześnie zmusza nas się do tego, żebyśmy importowali węgiel i palili węglem. No to jest troszeczkę, ja bym powiedział, irracjonalne. A więc tu nie przesądzamy, kto ma rację, czy kto nie. No, ja osobiście uważam, że ta miejscowa ludność, skoro to użytkowała, no to jednak jej się należą no, wielkie ukłony. Natomiast no, zobaczmy, jak to będzie wyglądało i ten proces naprawy zostanie uruchomiony wspólnie z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, panem doktorem Tomaszewskim. Żeśmy podjęli taką decyzję. Będziemy oczywiście informowali opinię publiczną, nie tylko polską i światową, o wynikach monitoringu naszej działalności. Rzeczywiście być może spowoduje to, że ten wielki jakby konflikt i szum medialny zamienimy w wielki sukces, również medialny i również sukces naukowy i oddamy hołd tym, którzy mają rację. Kto ma rację? Zobaczymy. Myślę, że jednak ci, którzy no, wiedzieli, jak to użytkować przez wiele setek lat. Przecież pamiętajmy, że pierwszy rezerwat na terenie Puszczy Białowieskiej powstał w najstarszych drzewostanach, albo w miejscu, gdzie występowały najstarsze dęby. A jakie to były dęby? To były rzeczywiście dęby o wieku 300 lat, 400 lat, ale wszystkie były dziuplaste. Dlaczego dziuplaste? Bo tam były barcie. Dlatego się zachowały, dlatego, że tam było bartnictwo. Ja w tej chwili tutaj tu ogromne słowa uznania dla pana Anatola. Pan Anatol na pewno nas słucha. To jest taki stary, o wielkich tradycjach bartnik, pszczelarz, który w tej puszczy tam ma swoje korzenie od kilku pokoleń, który mówi, że w tej chwili też go to bardzo mocno dziwi, bo zabroniono pszczołom latać do Parku Narodowego. Prawda? No te pszczoły były raczej związane i nie powinny szkodzić tym zasobom przyrodniczym, natomiast rzeczywiście są administracyjne próby ograniczenia możliwości lotu pszczoły miodnej do Parku Narodowego, a powinno być generalnie odwrotnie i za ten miód powinni ci miejscowi ludzie otrzymywać rzeczywiście godne wynagrodzenie. Skoro mamy tak unikatowe zasoby przyrodnicze, tak unikatowe rośliny, kwiaty tych roślin, z których ta pszczoła może zbierać, a można to naprawdę mocno monitorować na podstawie pyłku, bo w tym miodzie znajduje się pyłek, no to w takim razie za ten miód powinni dostawać wielokrotnie więcej niż za miód pochodzący z genetycznie modyfikowanego rzepaku.
Panie ministrze, mówimy sobie o tym sporze i na razie usłyszeliśmy o tym, że jest pewien spór naukowy. Z jednej strony takie opinie, z drugiej przeciwne. Natomiast czy ktoś jeszcze, jakieś figury, jakieś środowiska w tym sporze się pojawiają konkretne?
To znaczy, nie rozumiem troszeczkę pytania w tej chwilce.
Chodzi o, czy oprócz tych naukowych opinii, tak, kwestii, jakieś środowiska, czy to ekologów, czy środowiska może związane z partiami politycznymi, czy z tymi środowiskami jakoś.
Myślę, że oczywiście politycy, niektórzy będą starali się wykorzystać ten spór, ale myślę, że chyba tutaj wszyscy rozsądni ludzie powiedzą: dobrze, coś się stało, jest to udokumentowane, spróbujmy zobaczyć, jakie są przyczyny i spróbujmy się to naprawić, bo rzeczywiście to trzeba naprawić. A więc mnie się wydaje, że tu nie. Natomiast tak, są ludzie, którzy uważają, że powinniśmy to zostawić własnemu losowi, prawda, i zobaczyć, jak to się będzie zmieniało. No więc jest to pewna koncepcja, ale tą koncepcję trzeba monitorować, czyli badać. I w związku z tym ten nasz program idzie w tym kierunku. A również jest taka propozycja nawet, aby tak podobne eksperymenty założyć w innych państwach tutaj środkowej Europy i może też rzeczywiście wyznaczyć te kilkadziesiąt tysięcy hektarów i powiedzieć, że zostawiamy powiedzmy te 20 tysięcy hektarów w tym kompleksie leśnym po to, żeby obserwować, co się będzie z tym działo i w jaki sposób przyroda to naprawi, a w pozostałej części może spróbować zacząć działać po to, żeby przywrócić te gatunki, które występują na terenie Puszczy Białowieskiej, a mogły albo kiedyś występowały w tych rejonach Europy, i po prostu, żeby je tam po prostu przywrócić. I to jest też taka jakby nasza propozycja w sensie współpracy międzynarodowej. Spróbujmy to zrobić. Polska nauka leśna jest gotowa do tego, żeby w ten sposób zacząć działać, żeby w tych drzewostanach zdegradowanych, o niewystępujących tych gatunkach, które kiedyś tam występowały, żeby je szybko przywrócić za pomocą działań inżynierii ekologicznej. A więc możemy taką, powiedzmy, jakby nawet i konkurencję, współdziałanie wytworzyć w układzie Unii Europejskiej czy też Europy po to, żeby zacząć rzeczywiście badać, żeby zacząć odtwarzać te środowiska, które zostały zniszczone w przeszłości działalnością gospodarczą człowieka, bo na pewno tak było i to na pewno odegrało wielką rolę zarówno liberalne leśnictwo i, i również wielkoobszarowe rolnictwo. Prawda? Więc tu na pewno są dosyć duży wpływ gospodarczej działalności człowieka. Są rejony Europy, szczególnie Europy Zachodniej, gdzie mamy zaledwie 30% rodzimych gatunków roślin zwierząt, prawda? Czyli 70% rodzimych gatunków roślin zwierząt zostało wyeliminowane w przeszłości. a mogą wrócić. Można je z powrotem stworzyć tak warunki, żeby takie im warunki, żeby mogły z powrotem występować i mogły służyć człowiekowi. A więc jest to szansa dużej współpracy międzynarodowej, gdzie Polska może mieć duży wkład. Mamy rzeczywiście ogromne osiągnięcia naukowe. Jestem naprawdę pełen podziwu w stosunku do Polskiej Szkoły Ekologicznej. Polska Szkoła Ekologiczna, która była kształtowana zarówno przez uczelnie takie jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, jak Wydziały Leśne, a nie tylko Wydziały Leśne, Wydziały Rolnicze, powiedzmy w Poznaniu, czy też Krakowa, ale przecież był również i Instytut Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ekologii. Przecież jeden z najlepszych instytutów na świecie i ta szkoła jeszcze w Polsce funkcjonuje. Ją można wykorzystać ku temu, żeby regenerować układy przyrodnicze na bazie rzeczywiście solidnej wiedzy. A więc jest tu możliwość współpracy, jest tu możliwość działania i to jest również apel do państw Unii Europejskiej, żeby zacząć rzeczywiście współdziałać, żeby nie chronić u kogoś, tylko żeby zacząć również i u siebie na bazie dobrej wiedzy i dobrej wiedzy również i historycznej. Ona jest niezwykle potrzebna ku temu, żeby zrozumieć te procesy, które zaistniały w przeszłości. Jesteśmy tu całkowicie otwarci. Chcemy coś takiego robić. Chcę również powiedzieć, chciałem tu serdecznie podziękować w tym miejscu zarówno Komisji Europejskiej za zainteresowanie się problemem, jak również UNESCO, też za to, że wyraziło zaniepokojenie. Będziemy informowali, będziemy się zapraszali, zapraszamy tu specjalistów również z UNESCO, żebyśmy zobaczyli, jaka rzeczywiście jest prawda i w jaki sposób można wyjść z tego obronną ręką poprzez sukces przyszłości, pokazując, kto ma rację, albo inaczej, w jaki sposób działać, żeby te zasoby przyrodnicze rzeczywiście służyły człowiekowi i pięknie wyglądały.
Dziękuję. Panie ministrze, pozwolimy sobie zaprosić naszych widzów również do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych dzisiaj. Rozmawiamy sobie o sporze wokół Puszczy Białowieskiej. Gościmy pana ministra profesora Jana Szyszko, ministra środowiska. Telefony do naszego studia 56 657 0011 i 56 657 0012. Dla słuchaczy i widzów z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Natomiast dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Panie ministrze, chciałbym zapytać już o ten program konkretny, którego poszczególne te elementy zostały przedstawione podczas konferencji. Po jakim czasie działania tego programu, tego monitorowania, możemy powiedzieć już o konkretnych efektach, że widać, że to idzie w tym kierunku albo w odwrotnym?
Myślę, że to w zależności od tego, bo to, proszę ojca, mamy różne jakby stadia rozwoju albo różne systemy społeczno-gospodarczo-polityczne, patrząc z punktu widzenia funkcjonowania przyrody. Więc to jest, będzie różnie w zależności od różnych układów czy też stadiów sukcesyjnych. W tej chwili co naprawdę trzeba zrobić i co zrobimy? Po pierwsze, pełna dokumentacja stanu, który w tej chwili jest, ale również odtworzenie tego, co było w przeszłości, tak daleko, jak to jest możliwe. Nie ma możliwości zrozumienia i wyglądu, i funkcjonowania zasobów przyrodniczych bez historii tego obiektu i bez ludzi, którzy w tamtym miejscu mieszkali. Później trzeba powiedzieć sobie, że jest niezwykle ważne, żeby zebrać wszelkie decyzje, jakie były podejmowane przez różne osoby w stosunku do konkretnych drzewostanów. A więc to trzeba rzeczywiście udokumentować. Trzeba również, i tu chcemy udokumentować, bo to jest również dziedzictwo kulturowe. Przecież jedni są zwolennikami, a drudzy przeciwnikami, to i jedni i drudzy, to jest jednak społeczeństwo i odegrali pewną rolę w kształtowaniu tego układu przyrodniczego. Więc chcemy zrobić pełną kartotekę wszelkich artykułów, jak również nie tylko artykułów i pism, które znajdują się zarówno w administracji Lasów Państwowych, jak również w ministerstwie, protestujących, nieprotestujących, z wykazem nazwisk, żeby można było się również odwołać do tych dokumentów i żeby zobaczyć, w jaki sposób, kto myślał kiedyś w przeszłości, ewentualnie, czy jaki był jego punkt widzenia. A później, proszę ojca, chcemy również od tego roku już rozpocząć całą dokumentację fotograficzną, czyli ze stałego miejsca, zdjęcie na stałe miejsce, prawda, co jakiś czas, co parę lat, zarówno w okresie wegetacyjnym, jak po okresie wegetacyjnym, żeby to było w internecie, a również i w archiwach, żeby można było zobaczyć, co się zmienia, w jaki sposób, prawda, gdy działamy, czy też gdy zostawimy to zupełnie własnemu losowi. Następnie oczywiście trzeba poddać to monitoringowi, czyli ocenie występowania poszczególnych gatunków niezwykle ważnych z punktu widzenia i Unii Europejskiej, a również jak gdyby kluczowych dla funkcjonowania systemu. Bo są takie gatunki wskaźnikowe, które mówią, o ile ja tu występuję, to znaczy, że ze mną występuje co najmniej 600-700 innych gatunków, które ze mną współdziała, czyli to są tak zwane gatunki kluczowe. I te gatunki rzeczywiście chcemy wziąć pod uwagę. Chcemy wziąć gatunki pod uwagę, które są ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, które zostały zapisane w tak zwanych SDF-ach przy wyznaczaniu obszarów Natury 2000. A tam są takie cenne gatunki spośród ptaków, jak włochatka, prawda, to są jak suweczka, jak dzięcioł białogrzbiety, jak dzięcioł trójpalczasty, prawda, są takie jak owady, jak zniotek cynobrowy, cały szereg gatunków jeszcze innych, między innymi biegaczowate, żebyśmy je oceniali, czy one występują, czy powracają, czy też ubywają, co się dzieje w zależności od naszego działania. I to będzie taki wielki uniwersytet, powiedzmy, przyrodniczy dla całego świata, mam nadzieję. Będziemy starali się informować cały świat. Mamy w tej chwili możliwość dostępu do ośrodków internetowych, prawda, więc można to rzeczywiście robić. Administracja Lasów Państwowych jest tu świetnie do tego przygotowana. Również wykształcimy ludzi odpowiednich, prawda, żeby tych ludzi trzeba tam troszeczkę będzie więcej zatrudnić, żeby oni rzeczywiście to monitorowali. Jest to wielka praca, ale myślę, że ta praca będzie się opłacała w przyszłości. Czyli nie mówimy, no zaczynamy naprawiać. Równocześnie uczymy się na błędach. Kto popełnił błędy, w jaki sposób, kto za co ponosi odpowiedzialność, jaki to ma wpływ na występowanie gatunków i również chcemy zrobić tu pełną analizę ekonomiczną. To nie będą na pewno lasy gospodarcze, które będą dawały nam dochód, tu będzie trzeba zainwestować na pewno te pieniądze, te koszty poniesie administracja Lasów Państwowych, no ale to jest również i jak pewna wizytówka Lasów Państwowych. Natomiast no, będzie to służyło społeczeństwu, czyli nie dla zysku będziemy to działali, tylko dlatego, żeby rzeczywiście w tym układzie czynnej ochrony starać się to chronić i zobaczyć, co jest lepsze, czy ta bierna ochrona, prawda, czy ta czynna ochrona. Ja mogę ojcu powiedzieć, że no, można się tak zastanowić, co by było, gdyby było. No, gdybyśmy tak rzeczywiście wszystko chronili, prawda? I to by były rzeczywiście wszędzie drzewostany, liściaste prawdopodobnie by występowały. Tylko wtedy trzeba by się spytać, a gdzie by występował bocian biały? Bo jeszcze w życiu nie widziałem, żeby bocian biały chodził po drzewostanach i to jeszcze takich cienistych, powiedzmy, grądowych, prawda? No tam w życiu bociana jeszcze nikt nie widział, prawda? Mimo, że tam, powiedzmy sobie, fruwa gdzieś. Gdzie by występowały te motyle dzienne naszych łąk, pastwisk, trawników, no też ja i nie widzę w tych cienistych rezerwatach Puszczy Białowieskiej, prawda? No więc gdzie by występowały, gdybyśmy wszystko chronili? To nie byłoby pól i łąk. No to w takim razie jak ta przyroda działała, że kiedyś to występowało bez człowieka, bo na pewno tak było. No dzięki temu, że występowało coś takiego, jak nazwijmy to katastrofy ekologiczne, czyli wielkie pożary, które oczywiście niszczyły te układy przyrodnicze, ale stwarzały możliwość do występowania gatunków tych, które lubią występować na terenach otwartych. Czyli można powiedzieć, że przyroda chroniła swoją bioróżnorodność za pomocą katastrof ekologicznych, a człowiek teraz chroni te zasoby przed pożarami, chroni przed wiatrołomami, ale to musi z tą działalność zastąpić działalnością gospodarczą.
Tak naturalnym jest.
I gdy popatrzymy, i to świetny wykład pana profesora Tobolskiego, ile na słuchę go serdecznie pozdrawiam, zrobił analizę pyłkową, a tam jest zapisane wszystko prawie z dokładnością jednego roku. No więc się okazało, że tamte tereny Puszczy Białowieskiej były poddawane tym stresom. Był pożar. Pożar trwał parę miesięcy na tych terenach, prawda, jak się zaczęło to palić. I w tej analizie pyłkowej w torfach jest to zapisane. Ale co jeszcze zostało zapisane? No, że kilkaset lat temu, tam gdzie są w tej chwili no, drzewostany grądowe, tam występowały pola uprawne. No bo skoro jest pyłek zbóż, jęczmienia, no to znaczy, że tamten gatunek występował. A więc historia jest również zapisana i w profilu glebowym, i w układach torfowych i można to odczytać. To jest pasjonująca wiedza, ale też warto o tym pamiętać.
Dziękuję. Mamy telefon, panie ministrze. Proszę bardzo. Halo?
Halo. Mówi Ewa z Lubuskiego.
Witamy serdecznie.
Chciałam się włączyć do rozmów.
Proszę bardzo.
Przede wszystkim bardzo serdecznie chciałam powitać ojca Grzegorza i pana profesora i na wstępie serdecznie i to naprawdę serdecznie podziękować za tą niesamowitą walkę, odwagę, determinację i kompetencję, jaką przejawia pan profesor w walce właśnie o, nie tylko o puszczę naszą białowieską, nie tylko o stricte sprawy biologii, botaniki, no ja nie jestem kompetentna, żeby się po prostu może tak wyrazić tutaj, ale przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za to, co już pan profesor zrobił, walcząc o sprawy polskie na nie tylko na arenie, że tak powiem, Unii Europejskiej, ale innych jeszcze też ważnych urzędach. I bardzo serdecznie nie tylko podziękować, ale chciałam też życzyć sukcesów, żeby po prostu ta dobra zmiana, która teraz się dokonuje w naszym rządzie, a jest pan profesor naprawdę wzorem dla tych wszystkich, wzorem polityka, bym powiedziała, o tak. I życzę wszystkim politykom, szczególnie teraz tej opcji, która jest rządząca i jest jakby dominująca, żeby po prostu brała przykład z pana profesora, żeby się nie zniechęcać, żeby się nie dać zastraszyć i żeby ta dobra zmiana nie tylko w sferze stricte spraw dotyczących puszczy i nie tylko, ale również i w naszej ojczyźnie, w naszej gospodarce. A przy okazji chciałam powiedzieć, że ja dzwonię z Lubuskiego, więc nawet mieszkam na takiej ulicy, w takim obszarze, małym miasteczku, gdzie po prostu chciałabym powiedzieć, zwrócić uwagę na jakby ochronę lęgów ptasich, bo my mamy tutaj takie strefy ochronne, ale jakby wydaje mi się, że co prawda bocian się pojawia i jest, nie znika, że tak powiem, bo przylatuje każdego roku, ale ta strefa ochronna tych ptasich gniazd jakby jest zakłócana po prostu przez środowisko człowiecze, gdzie powstają nie tylko działki rolnicze, ale z tych rolniczych przekształca się na działki budowlane i po prostu jakby chciałabym też, żeby to może kiedyś w przyszłości było poruszane. Halo, czy jestem słyszalna?
Tak, słyszymy cały czas.
Czy ja bym mogła jeszcze w nietypowej sprawie zadać jedno pytanie, ale poza anteną, bo nie dostałam się, będąc na sympozjum 23 stycznia, nie dostałam się do ad vocem, żeby zadać pytanie panu profesorowi. Bardzo proszę, to dosłownie jest jedna sekunda. Czy mogłabym poza anteną jedną sekundę do pana profesora?
Pani Ewo, myślę, że będzie ciężko, ponieważ program chcemy też realizować w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że pan profesor odniesie się już do tego, co pani powiedziała. Natomiast ewentualnie pytanie można zostawić w reżyserce naszym operatorom i oni to pytanie przekażą panu ministrowi. I ewentualnie może jakiś kontakt, może się uda jakoś w ten sposób. Dobrze?
Tak, to nie, jakby pani zostawiła telefon do siebie po skończonej audycji, postaram się do pani oddzwonić i wtedy ewentualnie to wyjaśnimy. Natomiast chciałem serdecznie pani podziękować za miłe słowa pod moim adresem, ale proszę, to jest mój zawód, tak prawdę powiedziawszy. Jestem jednak profesorem, więc tak jak każdy profesor, swoją wiedzę stara się sprzedawać i tu wszystkim profesorom serdecznie dziękuję w różnych specjalnościach za to, że tą wiedzę oddają młodszemu pokoleniu. Natomiast to, co pani powiedziała odnośnie bocianów, rzeczywiście sytuacja jest tego rodzaju, że człowiek może i zniszczyć środowisko bytowania pewnych gatunków, ale równocześnie może im pomóc w tym występowaniu i takich przykładów mamy dużo. Właśnie Puszcza Białowieska jest takim typowym przykładem, gdzie ci ludzie, ci miejscowi ludzie, prawda, użytkowali te zasoby przyrodnicze i stworzyli coś takiego wspaniałego, że cały świat tym się zachwyca, prawda, więc można robić i tak, i tak. Natomiast taki może jeszcze jeden przykład, mówię, takich pomyłek bardzo dużych. To jest między innymi lotnisko pod Świdnikiem. Kilka lat temu była wielki, powiedzmy, spór również między różnymi opcjami. Dlaczego? Dlatego, że było tam lotnisko trawiaste i tam występował suseł perukowany, notabene populacja izolowana, notabene również o znanej historii, dlatego, że ktoś przywiózł parę osobników, puścił i te osobniki tam się zaczęły rozmnażać, było ich w końcu kilkanaście tysięcy. No i ze względu na to, że ten gatunek wpisano na listę gatunków priorytetowych, czyli ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej, w związku z tym istniała konieczność budowy lotniska, prawda? A lotnisko to płyta betonowa, no to zmieniono lokalizację tego lotniska, wycięto 140 hektarów lasów obok, prawda? No ale Susła już w tej chwili nie ma. A to no, z tego powodu, że no, jak jest izolowana populacja, jest przepływ informacji również genetycznej między osobnikami, no to każdy hodowca kur wie o tym, że jak będzie hodował kury w zamkniętym kurniku i nie dopuści tak zwanej świeżej krwi, prawda, czyli nowych informacji genetycznych, no to skończy się to tragicznie, bo musi ta populacja no, zniknąć. No tego nie zrobiono, wycięto 140 hektarów lasu, a susła perełkowanego już tam nie ma w tym terenie. W tej chwili jest próba reintrodukcji, ratowania tej populacji, co oczywiście musi na razie zakończyć się chyba niepowodzeniem. A więc wiedza jest naprawdę niezwykle potrzebna, również i wiedza historyczna, a szczególnie w tych układach przyrodniczych. Szanowni Państwo, ile patrzycie na jakiś układ przyrodniczy, drzewostan, łąkę, układ łąka las, czyli krajobrazowy, to trzeba no, zastanowić się, kto tam był, kto użytkował, jaka jest historia tego i wtedy zrozumiemy, dlaczego występują tam również gatunki, które są wskaźnikami tego, w jaki sposób człowiek użytkował w przestrzeni. O ile nie ma tych gatunków, to znaczy, że popełni jakiś błąd i tych gatunków nie ma. O ile są, to znaczy, że dobrze użytkował dla tych gatunków, te gatunki tam sobie występują i to jest zasługa tej ludności, która tam gospodarzyła.
Panie ministrze, przed konferencją, po konferencji już, czy to wczoraj, czy dziś pojawiały się w mediach przede wszystkim takie informacje podające liczbowo, że 1/3 będzie pozostawiona, 2/3 będą nie tyle, tak jak pan profesor powiedział, obserwowane, poddane obserwacji, ale że tam będzie konkretna ingerencja człowieka. Więc jak to wygląda naprawdę?
No, po pierwsze od razu chciałem sprostować, że do tej pory i to zresztą informowałem zarówno UNESCO, jak również informowałem Komisję Europejską, nic nie zostało wycięte, prawda? No to jest pierwsza rzecz. W tej chwili dokonujemy inwentaryzacji, a po tej inwentaryzacji, tak jak powiedziałem wczoraj na konferencji, przedwczoraj na konferencji prasowej, zostanie pozostawiona część własnemu losowi, ale będziemy dokładnie mierzyli, co się dzieje, prawda? I również będą osoby, jak gdyby, które będą kibicowały swojej koncepcji. One będą mogły zapoznać się z tymi danymi. I druga część, gdzie specjaliści powiedzą, co należy zrobić, żeby zahamować ten proces destrukcji drzewostanów, rozpad drzewostanów nastąpił, ale to nie jest może nie tyle ważne, jak zahamować proces destrukcji siedlisk całych, gdyż wraz z destrukcją, czyli z zanikiem tych siedlisk, giną oczywiście setki gatunków tam występujących. I to jest sprawa niezwykle, niezwykle istotna. I ponieważ leśnicy mówią, że wiedzą, w jaki sposób to zrobią, miejscowa ludność również wie, a ma ogromne doświadczenie w tym zakresie, no to pozwólmy im to zrobić. I w związku z tym też będziemy to obserwowali, to mierzyli i też będziemy kibicowali tej całej, powiedzmy, koncepcji. No i chcemy, żeby temu kibicował cały świat. Żeby rzeczywiście ta Puszcza Białowieska była przykładem tego, że mamy park narodowy, tam obserwujemy, co się dzieje i mamy obserwacje, są takie powierzchnie jeszcze mojego profesora Błoczewskiego od 80 lat i tam można zobaczyć, co się stało z drzewostanami, które nie były poddawane jakiejkolwiek ingerencji gospodarczej w przeszłości. I to można zobaczyć. No wygląda to w tej chwili tak, że występuje tam jeden gatunek, którym jest grab w gruncie rzeczy. Czyli zniknęły wszystkie inne gatunki, począwszy od jesionu, dębu, prawda, albo ubywają te gatunki sosny, świerka, zostaje tylko jeden dominujący grab. Tam nic nie robimy, z wyjątkiem jednej rzeczy. Chronimy przed pożarem, przed, powiedzmy, no, jakąś ingerencją, powiedzmy, taką destrukcyjną tego terenu. A więc mamy park narodowy. Specyficzną, najwyższą formę ochrony w Polsce. Mamy w tej chwili no, tą drogę Hajnówka-Białowieża, prawda, która 20 lat temu wyglądała jako przepiękne, kolumnowe, stojące drzewa, świerki po 6 metrów sześciennych, przepiękne, wysokie na 40 parę metrów dęby. To zniknęło. Zaczyna się pojawiać tylko no, sterty martwego drewna i odnawiający się grab. Będziemy to śledzili. Prawda? O ile tam to było i można powiedzieć, że była to ta przepiękna aleja, ten Park Szafera, prawda, ta droga. To było dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności, bo ten napis, ja ten las tu sadziłam, prawda? To znaczy, że ona zapoczątkowała tą historię i dochowała się takiego wspaniałej rzeczy. To było dziedzictwo kulturowe, dzieło rąk tych ludzi i dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności. Ktoś zmienił tą decyzję. W związku z tym to też jest dziedzictwo. Dziedzictwo, no, ktoś zapoczątkował ten proces, podjęto pewne decyzje administracyjne i w tej chwili tak to wygląda. I to też trzeba udokumentować i podać nazwiska osób, które za tym, no, jakby optowały. I to nie dlatego, żeby komuś dokuczyć, tylko dlatego, żeby zobaczyć, w jaki sposób rzeczywiście to funkcjonuje i kto ma tutaj rację. No, być może, że racja jest po tej stronie, że zostawmy to w spokoju, to szybciej się zregeneruje te środowisko, które w tej chwili zginęły. Być może tak będzie. Ja osobiście mam wątpliwości, ale ponieważ mam wątpliwości, no to chcę to wyjaśnić.
Dziękuję. Proszę bardzo. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy. Halo, halo?
Jestem na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie. Słuchamy pana.
Ja do pana profesora. Mam taką sprawę. Panie profesorze, ja dziękuję panu bardzo za te wszystkie prace, co pan wykonuje. O ratowanie naszego majątku narodowego, jak Puszczę Białowieską, jak inne parki narodowe, co ten poprzedni rząd chciał nam to wszystko zniszczyć i niszczył po kolei. Ja pana bardzo proszę, nie dajcie się wyeliminować przez tych chamów, jak to ktoś tak powiem, bo oni kłody nam podrzucają pod nogi. A przecież my suwerennie wybraliśmy, pan prezydent sam się nie wybrał, wybraliśmy go my. Partia, która rządzi, nie wybrała się sama, wybraliśmy my. Więc zaraz jest tamtym drugim, co przegrali do naszego rządu. Nie jesteśmy suwereni. My wybraliśmy i my mamy prawo do tego. I pan prezydent powinien powołać Trybunał Narodowy. I my dopiero bym rozliczyli tych chamów za to. I tego. I proszę pana, jeśli będzie pan rozmawiał z prezydentem, powiedz pan, że są ludzie, którzy domagają się, będą zbierali podpisy o powołanie Trybunału Narodowego, który jest suwerennym i nie ma nad niego żadnej innej władzy. A na nią wchodzi inne te sprawy konstytucyjne. Ani Niemcy, ani Francja, ani Rosja, ani inne chamy nie mają do nas prawa. My jesteśmy suwereni. I my mamy dbać o to i tego, którego wybraliśmy, ten ma nami rządzić, bo naród...
Tak, dziękujemy panu. Ja pozwolę sobie przerwać i też tak zaapelować, może delikatnie, aczkolwiek stanowczo też o taką troszeczkę kulturę wypowiedzi, bo też nie zapominajmy, że jako ludzie jesteśmy też powołani do tego, by się szanować, a do tego dołączamy fakt, no, że jesteśmy w telewizji trwami i to też jest telewizja o charakterze takim, a nie innym. Czy pan profesor...
Tak, no ja chciałem powiedzieć, że no, podzielam poglądy, szanujmy poglądy różnych osób. To niekoniecznie musi wynikać ze złego wychowania, po prostu może wynikać ze złego wyedukowania i nawzajem no, starajmy się przekonać do swoich racji i to starajmy się robić na terenie również i u tych układów przyrodniczych. Natomiast rozumie pana rozgoryczenie. To, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, no, jest swego rodzaju skandalem. Tylko chcę powiedzieć, że przecież ten proces no, związany z Trybunałem Konstytucyjnym rozpoczął się w sposób no, skandaliczny za czasów poprzedniego układu rządzącego Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy zaczęto powoływać już ad hoc członków Trybunału Konstytucyjnego. A więc no, takie rzeczy się zdarzały. To jest pewien proces. Ten proces na pewno zostanie wyjaśniony dla dobra Polski, dla dobra ojczyzny, dla dobra demokracji. Jestem co do tego święcie przekonany.
Natomiast to, co pan profesor też powiedział przed momentem, to, co jest podejmowane, to pokazuje, że też jest potrzebny pewien audyt również i w tej dziedzinie, prawda, na tych płaszczyznach. Mam tu na myśli Puszczę Białowieską, ale też no, wszystkie sprawy, które dotyczą ochrony środowiska i w ogóle gospodarowania tymi zasobami naturalnymi, które mamy.
Ojciec poruszył niezwykle ważną sprawę, ale również musimy pamiętać o tym, że musimy kształcić odpowiednie społeczeństwo i informować. O ile nie będziemy kształcili społeczeństwa w tym zakresie racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych, prawda? O ile nie będziemy kształcili ludzi, którzy potrafią rozpoznawać gatunki i poznawać ich biologię, ekologię w układzie, powiedzmy, rzeczywiście naturalnym, no to wtedy łatwo manipulować tymi ludźmi i nastawiać ich w ten sposób, że no, jesteś największym wrogiem zasobów przyrodniczych, tych żywych gatunków, bo wycinasz drzewa albo zabijasz zwierzęta. No, trzeba sobie pamiętać, o tym pamiętać, prawda, że no, każdy dożywa swojego wieku fizycznego, a więc również i drzewo też dochodzi do pewnego wieku, gdzie no, musi zejść z tego świata, prawda, kończy się, osiąga się wiek fizyczny. Musimy pamiętać o tym, że o ile są gatunki i występują w jakimś stanie, o ile mamy na przykład ptaki, mamy kuropatwę, czy mamy też bażanta, no to żeby było tyle samo tego bażanta, a jest płodność dosyć duża, no bo taka kura bażancia znosi powiedzmy tych 15-18 jaj, czyli wysiaduje te swoje pisklęta, no to żeby było tyle samo w roku przyszłym, to tyle samo musi no, po prostu zejść z tego świata, prawda, służąc jako pokarm dla innych gatunków, prawda, więc o tym musimy pamiętać, musimy to rozumieć i tu no, te no, wielkie serce nie wystarcza do tego, żeby no, racjonalnie użytkować zasoby przyrodnicze, to jest po prostu potrzebna ogromna wiedza i ta wiedza no, na pewno jest bardzo duża wśród tych ludzi, którzy zajmują się uprawą roli, wśród tych ludzi, którzy zajmują się gospodarką leśną, którzy zajmują się gospodarką wodną, prawda, oni tą wiedzę posiadają, a również są też i instytuty naukowe, które zajmują się naukowo tymi problemami. W związku z tym uważam, że no, edukacja również jest niezwykle potrzebna i wtedy, jak będziemy dobrze edukowali, to będziemy mieli wykształcone społeczeństwo, które potrafi racjonalnie użytkować zasoby przyrodnicze. Nie będzie takich skrajnych, powiedzmy, podejść. Nie zabijaj, nie wycinaj, prawda? A wręcz odwrotnie, użytkuj po to, żeby te gatunki trwały, żeby te gatunki służyły człowiekowi i żeby no, miały się całkiem dobrze razem z człowiekiem.
Czyli to połączenie wiedzy z praktyką, czy z doświadczeniem. Mamy telefon, proszę bardzo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nazywam się Krzysztof, dzwonię z województwa lubuskiego. No, należę do jakoś tam pokolenia właścicieli lasów. Co prawda mam zawód zupełnie inny, teraz mieszkam w lesie. Co prawda do mojej rodziny dalej należą jakieś tam lasy. I chciałem po prostu podziękować panu ministrowi za jego słowa podziękowania, uznania dla tych mieszkańców Puszczy Białowieskiej, bo sam w dzieciństwie wiele razy dziadkowi pomagałem w utrzymaniu lasu. I no, muszę stwierdzić, że tu pan minister ma rację, że niestety edukacja społeczeństwa wymaga bardzo dużo pracy, dlatego że mieszkając w mieście wielokrotnie rozmawiałem ze swoimi sąsiadami, kolegami na temat ochrony przyrody, no to ich sposób myślenia no, jest po prostu całkowicie oderwany od rzeczywistości, mogę tak stwierdzić. No i tutaj bym panu ministrowi na przykład podał jako przykład gospodarki leśnej, przykład Borholmu, tam jest też teren chroniony. No i na przykład w nocy, całą noc statek jest ładowany drewnem pozyskiwanym z terenu tego rezerwatu. I to nie ma żadnego specjalnego jak gdyby znaczenia, że dla budowy i dla efektu turystycznego tego obszaru, dlatego że no, podejrzewam, że jakby tam była taka przewracająca się puszcza, no to tam by raczej turyści nie chcieli przyjeżdżać. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy.
No, dziękuję za te słowa, które z jednej strony wskazują, że rzeczywiście edukacja jest potrzebna. Ja proszę mi wierzyć, proszę ojca, szanowni telewidzowie, szanowni radiosłuchacze, ja rozumiem i obserwuję to, gdy przychodzi do mnie student, tak teoretycznie mówiąc, z 22 piętra z Warszawy, prawda, który rzeczywiście nie ma tego kontaktu z tym układem przyrodniczym, z tym funkcjonowaniem, gdy ogląda telewizję, prawda, gdy mu się, powiedzmy, no, poda dosyć takie widoki, ja bym powiedział, no, drażliwe, że się zabija gdzieś zwierzę, strzela czy coś, to robi oczywiście taki troszeczkę, no, reakcję taką obronną, no to on zaczyna być przeciwnikiem jakiegokolwiek, no, zabijania, prawda? No i on, ja mówię, pewnie o tym mówiłem, no jest gotowy, naprawdę ze szczerego serca, będzie stał pod sklepem z kurczakami, z mięsem kurzym, prawda? Jadę hamburgera z McDonalda z mięsem kurzym i domagał się, żeby nie zabijać kur i żeby mięso było tańsze. On po prostu jak gdyby już, przepraszam, ale przejaskrawiam, to jak nie kojarzy faktów, prawda? I chyba o tym również mówiłem, gdyby ktoś w tej chwili poszedł i zabił kurę na pieńku pod tym sklepem, no to był news, hit. We wszystkich stacjach telewizyjnych by pokazywano, co się tam stało, no to będę, no, w terenach wiejskich z pełną, powiedzmy, no, z rozwagą. Przecież tą kurę trzeba zabić po to, żeby zjeść rosół w niedzielę, prawda? Pamiętam, że kiedyś w niedzielę się rosół jadało, prawda? To były takie czasy. Natomiast tu nikt nie widzi tego, w jaki sposób są zabijane kurczaki w tym układzie taśmowym, prawda, gdzie ten ubój jest, powiedzmy, robiony. Nikt nie ogląda tego i to się nie pokazuje, w jaki sposób reagują zwierzęta, powiedzmy, czy też to, no, świnie, czy też krowy, prawda, gdy idą na taśmie na ubój. No, tego się nie pokazuje, prawda? I no, no, tak kształcimy w gruncie rzeczy społeczeństwo. A to, no, to kształcenie takie rzeczywiście prawdziwe powinno pokazywać ten układ przyrodniczy, jak to rzeczywiście funkcjonuje. I dlatego serdecznie naprawdę popieram różnego rodzaju zajęcia przyrodnicze terenowe, gdzie pani nauczyciel czy pan nauczyciel idzie z tymi dziećmi w teren, do lasu, na łąkę, pokazuje te gatunki, które żyją, prawda, no, obserwuje też, jak ten ptak łapie tego przepięknego motyla i go zjada, prawda? No to jest taka normalna rzecz, prawda? To rzeczywiście funkcjonuje. I zarówno ten ptak nie może żyć bez tej ofiary, jak ta ofiara się okazuje, nie może żyć bez tego ptaka. Bardzo często są powiązania w różne strony, prawda? To jest, no, tak funkcjonuje rzeczywiście przyroda. Gdy ją zostawimy własnemu losowi, no to nie będzie łąki z tymi przepięknymi kwiatami, bo za parę lat ta łąka zarośnie i to mamy przykład w tej chwili na rozpudzie. No, ludzie wielkiego serca mówili, chrońmy tą rozpudę przed człowiekiem. No, ochronili przed człowiekiem. Zmienili sposób użytkowania gruntów. Ludzie przestali użytkować te łąki i te łąki na rozpudzie zarosły. No, uruchomił się proces sukcesji, zmienił się skład gatunkowy. No, trzeba o tym pamiętać. Ten człowiek ma ogromną rolę w zakresie kształtowania układów przyrodniczych, po to, żeby te układy przyrodnicze funkcjonowały. Ja mówię ten rozpuda, prawda, sprzed 10 lat. Dokładna inwentaryzacja. Jak to przepięknie wszystko wyglądało. Ale dlaczego? Dlatego, że była ta typowa taka wieś ulicowa, Janówka, Raczki, powiedzmy, Mazurki, te długie paski pól, później las, a później jeszcze łąka. Ta rozpuda była tam świętej pamięci marszałek Krzysztof Putra. Przecież tam miał również działkę. Tam było 700 właścicieli, którzy użytkowali to siano, wynosili bardzo często na piechotę jeszcze, prawda, boso, powiedzmy, wycinając tą łąkę. I to funkcjonowało. W związku z tym występowały gatunki. Co zrobiono? No, krzyknięto, że nietknięte ręką człowieka unikatowe torfowiska, które notabene były nieprzebadane, na które miały bardzo mocny wpływ, no, dziedzictwo też kulturowe Polaków, kanał augustowski, śluza w Augustowie, jezioro Rozpuda, prawda, no, przecież to była pierwsza połowa XIX wieku. Ta infrastruktura kanału augustowskiego powstała. I co się stało? No, zmieniono lokalizację obwodnicy Augustowa. Przeszła też przez Dolinę Rozpudy, tylko w innym miejscu. Zniszczono układ przestrzenny. No i gatunki giną. Rozpuda zarasta. No, trzeba o tym wiedzieć, prawda? I trzeba to również pokazywać. To jest również świetny obiekt dydaktyczny i myślę, że w tej chwili wielokrotnie powinniśmy pojechać na rozpudę i zobaczyć, jak to wygląda. A dlaczego? Dlatego, że mamy dokładną dokumentację występujących gatunków roślin i zwierząt w tym miejscu, gdzie miała przebiegać tak zwana obwodnica rozpudy. Możemy zobaczyć, co się stało z tymi gatunkami. Dlatego proszę ojca, szanowni telewidzowie, szanowni radiosłuchacze, tak ważna jest dokumentacja. I dlatego w Puszczy Białowieskiej, nikomu nie dokuczając, chcemy przeprowadzić dokładną dokumentację tego, co było, co jest, co będzie, jaki będzie miało wpływ na to, że przestaniemy cokolwiek w jakiś sposób ingerować, a może jednak ci, co zaczną ingerować, jednak przyspieszą proces powrotu tych gatunków, w co osobiście wierzę, dlatego że zajmuję się inżynierią ekologiczną od wielu, wielu lat. Mam z pola doświadczalne, czyli w jaki sposób użytkować, żeby występowały określone gatunki zwierząt, zajmuję się owadami. Cały szereg moich studentów wie, jak to robić. Studia podyplomowe są w tym kierunku uruchomione. Tu serdecznie dziękuję Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, że również uczestniczy w tym procesie dydaktycznym. Także naprawdę jest dużo do zrobienia, a również nie obrażajmy się, wręcz odwrotnie, starajmy się zrozumieć, a Puszcza Białowieska w tej chwili powinna być takim naprawdę wielkim obiektem dydaktycznym, gdzie powinno się pokazać tych twórców, tych ogromnych zasobów przyrodniczych, a więc leśników, a więc miejscową ludność, w jaki sposób ona tworzyła i użytkowała te zasoby. I to się nadaje do wpisania na dziedzictwo kulturowe UNESCO. Te zasoby przyrodnicze łącznie z tymi ludźmi, prawda? W jaki sposób oni potrafili to użytkować w przeszłości? Jest pełna dokumentacja, myślę, że to się uda.
Panie ministrze, musimy niestety postawić kropkę.
Żałuję bardzo.
Ja też żałuję. Ten program, który ministerstwo zaprezentowało, to jest niesamowity i myślę, że bardzo dobry też sposób na to, by edukować siebie, by poprzez obserwacje i poprzez naukę konkretne rzeczy też porządkować, ale i robić. I mamy nadzieję, że w tym kierunku to pójdzie. Życzymy sukcesów, panie ministrze. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do naszego studia i zapraszamy ponownie.
Dziękuję.